Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga, tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, tak jak wspomniałem we wprowadzeniu do naszego liturgicznego, eucharystycznego zgromadzenia, kończymy dzisiaj te ćwiczenia rekolekcyjne nasze, które od niedzieli przeżywamy w tym niezwykłym miejscu, jakim jest sanktuarium Matki Bożej Piaskowej, opiekunki Krakowa, Pani w Cudy Wielmożnej, a jednocześnie miejsca związanego z niezwykłym człowiekiem, który jest postrzegany jako heroiczny świadek miłości. Bardzo ogromne podobieństwo w życiu błogosławionego ojca Pawła Hilarego Januszewskiego jest z ofiarą świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Może nie aż w tak dramatycznych warunkach, bo jak wiemy doskonale, ojciec Maksymilian został zgładzony poprzez śmierć głodową. Jedną chyba z najstraszniejszych form nienawiści, jaką człowiek może skierować przeciwko drugiemu człowiekowi. Ale ojciec Paweł Hilary, bohaterski przeor klasztoru na Piasku, oddał swoje życie, a więc ten element podobieństwa do Maksymiliana jest taki sam. Nikt mu go nie zabrał, jak żeśmy mówili sobie w te dni rekolekcyjne, kiedy żegnał się ze swoim przyjacielem, księdzem Korszyńskim, późniejszym biskupem, powiedział bardzo krótko: świadomie oddaję swoje życie na ofiarę, jeśli Bóg je przyjmie. I wiemy doskonale, że Bóg to życie przyjął 25 marca 1945 roku, kiedy umarł, sam zaraziwszy się śmiertelnie tyfusem od tych, którymi się opiekował i którym spieszył z kapłańską posługą. Mogłoby się rodzić pytanie, po co to wszystko? Przecież mógł doczekać wyzwolenia, Maksymilian mógł się nie wychylać. Przecież życie ludzkie w niemieckim obozie koncentracyjnym czy obozie zagłady, jakim był Auschwitz, nie miało jakiejkolwiek wartości. Codziennie dziesiątkami wywożono trupy do pieców krematoryjnych. Mogli gdzieś przecież spokojnie doczekać tej wolności, bo wszystko wskazywało, byli w na tyle dobrej formie fizycznej, że jutrzenki wolności by doczekali, a jednak zdecydowali się na cierpienie i to straszne cierpienie. Dzisiaj wśród nas, ludzi XXI stulecia, cierpienie jest niezrozumiałe i dlatego te pomysły, które co chwilę jak Filip z Konopi wyskakują w ludzkich umysłach, jak kwestia eutanazji czy propozycja zabijania dzieci nienarodzonych. To jest chyba najgorsze obciążenie, jakie pozostanie po nas i największa skaza, jaka pozostanie po nas, ludziach XXI stulecia, kiedy przyszłe pokolenia będą nas oceniały i będą na nas patrzyły. Cierpienie jest tajemnicą samego Boga i tylko patrząc po ludzku nie da się go zrozumieć. Jeśli tylko i wyłącznie będziemy z perspektywy naszej ludzkiej, człowieczej na to cierpienie patrzyli, nigdy nawet na centymetr nie zostanie nam uchylony rąbek tej tajemnicy. Cierpienie zawsze jest uważane jako brak dobra, a wiemy doskonale, że Bóg jest samym dobrem, czyli to pokazuje bardzo wyraźnie, że cierpienie nie pochodzi od Pana Boga, tylko cierpienie zawsze jest konsekwencją tego, co człowiek zdecydował poprzez złe użycie wolnej woli już w momencie rajskim. Przywołajmy sobie tę scenę w myślach, w pamięci, kiedy Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę i kiedy oddał im rajski ogród. Co więcej, Bóg potraktował ich jako swoich przyjaciół. Czytamy w księdze Genezis, że rozmawiał z nimi twarzą w twarz. Człowiek widział twarz Boga, a Bóg traktował człowieka jako swojego przyjaciela. I człowiek był w szczerości otwarty przed Bogiem. I dlatego ta symboliczna nagość, że człowiek nic nie ukrywał przed Bogiem. I od kiedy zaczyna się dramat? Dramat zaczyna się od tego momentu, kiedy człowiek suwerennym, wolnym aktem swojej woli odszedł od Boga, dał się podpuścić szatanowi. I słyszymy dalej tą konsekwencję, jaka była. W trudzie i pocie czoła będziesz zdobywał ziemię. Będziesz tę ziemię uprawiał. A więc moment cierpienia w egzystencję człowieka wszedł w momencie dramatu rajskiego. I nie możemy za to obwiniać Pana Boga, tylko to wolny akt ludzkiej woli. I tak samo dzisiaj często się dzieje w wielu wypadkach. Ojciec Święty Jan Paweł II nazywał cierpienie tajemnicą i myślę, że chyba w ten sposób najlepiej jest na nie patrzeć. Tym bardziej, że my często cierpienie utożsamiamy tylko i wyłącznie z bólem. Mnie boli i na tym się skupiamy. A wiemy doskonale, że cierpienie ma tysiące twarzy. Tych twarzy często także nieodkrytych przez nas. Cierpienie często także jest podstępne. Choćby w przypadku choroby nowotworowej. Wydaje się, że wszystko jest bardzo dobrze i w pewnym momencie nagle okazuje się, że jest wielka katastrofa, której nie da się już odwrócić. Dlatego jeszcze raz przywołajmy to, co Ojciec Święty w liście o cierpieniu zatytułował go Salvifici Doloris, zbawcze cierpienie, nazywa go tajemnicą. Jeśli tak będziemy do niego podchodzili, to znaczy, że będziemy podchodzili z pokorą, bo do tajemnicy zawsze podchodzi się z pokorą i tylko przez pokorę tajemnicę można poznawać, choć nigdy do końca jej się nie pozna. Człowiek nie zawsze jest w stanie pojąć intencję Boga. I w Piśmie Świętym Starego Testamentu mamy choćby historię Hioba. Hiob przez autora biblijnego nazywany jest człowiekiem sprawiedliwym. I wiemy doskonale, że Pan Bóg mu błogosławił, bo Żydzi utożsamiali Boże błogosławieństwo z pomnażaniem majątku, z ciągle pomnażającą się sytuacją ekonomiczną. I w pewnym momencie przychodzi na Hioba cierpienie. Znamy wszyscy ten dialog między szatanem i między Bogiem. Trudno jest nam zrozumieć nieraz intencje Pana Boga. Ale po ludzku, bracia i siostry, mamy prawo pytać dlaczego? Za co? Dlaczego ja? Wiara nie odejmuje cierpienia. I cierpienie, jak wiemy doskonale, dotyka zarówno wierzącego, jak i tego, który odchodzi od Pana Boga. Dla wierzącego w pewnym sensie wytłumaczenie dają słowa Soboru Watykańskiego II. Przez Chrystusa i w Chrystusie rozjaśnia się cierpienie i śmierć, która nas przygniata. A więc widać bardzo wyraźnie, że cierpienie i śmierć to są zawsze związane z tajemnicą krzyża. Bo cóż przygniatało Chrystusa w czasie drogi krzyżowej? Przygniatał właśnie krzyż. Tak jak wczoraj żeśmy to rozważali, chodząc po klasztornych krużgankach i stawiając sobie choćby te sceny z życia błogosławionego ojca Pawła Hilarego Januszewskiego. Cierpienie upodabnia zawsze człowieka do Jezusa Chrystusa. Jest taka historia z życia świętej już matki Teresy z Kalkuty. To jest jedyna kobieta na świecie, którą Jan Paweł II całował w rękę. No właśnie, taki szczegół pokazujący ogromny szacunek dla tej niepozornej, drobnej albańskiej zakonnicy. Otóż kiedyś do matki Teresy z Kalkuty zgłosiła się młoda angielska dziennikarka. I matka Teresa miała taki zwyczaj, że jeśli tylko była w swoim domu w Kalkucie, w Kalikacie, to sama zajmowała się swoimi gośćmi i oprowadzała tych gości i pokazywała im swój Kalikat. No i szczęście jakoś tak sprzyjało tej młodej dziewczynie, dziennikarce, że kiedy dzień był umówiony wizyty, matka Teresa była. Ona ciągle była w podróży, bo i wizytowała domy swojego zakonu, sióstr misjonarek, i ciągle jakieś akcje charytatywne i ciągłe różne pozyskiwanie funduszy dla biednych. I wtedy matka Teresa wzięła tę dziewczynę za rękę, przechodzą od jednej sali do drugiej, od jednej do drugiej. Matka Teresa pokazuje, dziennikarka pyta, rozmawiają. I nagle w pewnym momencie ta młoda dziewczyna zadaje takie pytanie. Matko Tereso, przeszliśmy ileś tam już sal matki domu. I zauważyłam, że na ścianach tych sal wisi pusty krzyż, bez figury Chrystusa. A przecież wy, chrześcijanie, a ta dziennikarka była niewierząca, wy, chrześcijanie, zawsze na krzyżu umieszczacie figurę Pana Jezusa, figurę Jezusa Chrystusa. I wtedy, jak mówią świadkowie tego wydarzenia, matka Teresa podniosła na nią swoje oczy, a miała piękne oczy 18-letniej dziewczyny, mimo że już była pomarszczoną przez starość staruszką. I w tych oczach niebo było widać. Podniosła na nią swoje te oczy i pokazując na takiego Hindusa, starego, zżartego, poobgryzanego przez szczury, którego siostry niedawno przyniosły z ulicy Kalkuty, pokazując na niego powiedziała, to jest Chrystus. Dlatego cierpiącym zawsze trzeba widzieć Chrystusa i wtedy łatwiej będzie nam zrozumieć tę tajemnicę. A sami, jeśli doświadczamy cierpienia, jeśli połączymy te cierpienia z tajemnicą krzyża Jezusa Chrystusa, wtedy nasze cierpienie będzie podzielone, będzie lżejsze i dostaniemy w postaci Chrystusa właśnie owego Szymona z Cyreny, który pomagał dźwigać krzyż. Dla nas stanie się Chrystus Szymonem z Cyreny. Ale cierpienie ma też wymiar zbawczy. Tu mi się przypomina taka historyjka. Otóż kiedyś człowiek po śmierci chciał się dostać do nieba, zastukał do świętego Piotra, ten mu otworzył. Mówi, a ty co tu chcesz? A ja bym chciał do nieba. A to dobrze, wiesz co, to tu stań, poczekaj pod ścianą, jak się większa grupa zbierze, to przyjdzie przewodnik i was do nieba zaprowadzi. No i rzeczywiście po pewnym czasie zebrała się większa grupa ludzi, klientów do nieba. I wtedy święty Piotr mówi, no to jest wystarczająca liczba, ale słuchajcie, tu za rogiem jest taka góra krzyży. Niech sobie każdy z was pójdzie, weźmie krzyż taki, jaki chce i przyjdzie za chwilę przewodnik i was przeprowadzi. No i tak się stało, ludzie sobie tam pogrzebali, powybierali jeden wielki, drugi mniejszy, trzeci jeszcze malutki. I przyszedł przewodnik, mówi, no to ruszamy. Idą przed siebie, ale ten nasz bohater zaczyna jęczeć, że jest mu ciężko. No i w tym momencie diabeł podskakuje z piłą i mówi, masz sobie ciachnij kawałek. A ten wziął piwę, dydoli, ukroił ten, uciął kawałek tego krzyża. No ale droga dalej jest, więc znowu zaczyna jęczeć, że jest mu ciężko. Wtedy już diabeł podskakuje z piłą motorową, mówi, masz sobie ciachnij, bo już jesteś mocno zmęczony tą motorówką, sobie szybciej to zrobisz. I nagle dochodzą do przepaści. I tak sytuacja tego obcinania się pojawiała kilka razy. Dochodzą do przepaści. Przewodnik mówi, stop. Ludzie patrzą, gdzie tu jakiś most. Przewodnik mówi, tam za tą przepaścią po drugiej stronie już jest niebo. Ale się tak rozglądają, patrzą, gdzie to jakiś most, jakaś kładka, jakaś lina, po której można przejść. I jak wszyscy wlepiają swoje oczy w przewodnika, on mówi, to niech każdy z was ten krzyż sobie przyłoży i przejdzie po drugiej stronie. I co się okazało, proszę państwa? Ludzie kładli różnej wielkości krzyże. Małe i duże, i takie całkiem wielkie, i takie całkiem malusieńkie, jak od różańca. I każdy idealnie pasował. A kiedy przyszła kolejka na naszego bohatera, on przyłożył swój krzyż i jego krzyż się okazał za krótki. I niestety nie poszedł do nieba. Przyjąć cierpienie to znaczy nie buntować się, co nie znaczy, że mamy go utożsamiać z poczuciem klęski i bezużyteczności, bo często tak jest w naszym życiu. Człowiek chory, człowiek cierpiący zawsze uważa siebie za bezużytecznego. I tu macie to szczęście, że w Krakowie żyła i wiem, że tu w tej parafii, bo ojcowie mówili, działała także błogosławiona Hanna Chrzanowska, córka świetnego historyka literatury, profesora Ignacego, z którego historii literatury niepodległej Polski żeśmy w większości się do matury przygotowywali. I ona właśnie potrafiła to zrozumieć, dostrzec i przypomnieć ludziom, że w cierpiącym człowieku jest Chrystus. Cierpienie zawsze będzie utożsamiane jako brak dobra, bo wiemy, że człowiek chory to albo się odgradza, albo jest odgradzany przez swoich bliskich i często uważa, że jest bezużyteczny, bo jest nieproduktywny, bo tak dzisiaj świat nam wciska do głów, że człowiek musi być produktywny, tak jak w obozach koncentracyjnych. Jak nie pracujesz, to nie dostaniesz jeść. Jak nie pracujesz, to pójdziesz do gazu. To jest właśnie wielkie nieszczęście naszego współczesnego świata. Nie potrafimy w człowieku dostrzec tego, co nam ciągle przez 27 lat pontyfikatu przypominał Jan Paweł II. Niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Każdy ma tę godność, każdy ma niezbywalną godność. Od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez różne etapy swojego życia. I wtedy, kiedy jest zdrowy, młody, elastyczny. I wtedy, kiedy jest stary, chory, kuśtykający. Czy leżący bez ruchu na łożu boleści. A więc cierpienie nie pochodzi od Boga, bo Bóg jest zawsze źródłem dobra. Ale nieraz cierpienie ma też wartość uszlachetniającą. I z perspektywy 24 lat kapłaństwa wiele razy słyszałem takie wyznanie. Proszę księdza, gdybym nie zachorował, to ja bym się nie nawrócił. Gdybym nie zachorował, to bym nie zatrzymał się w pędzie życia. Gdybym nie zachorował, to bym nie zaczął dostrzegać mojej żony, moich dzieci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego siostra Faustyna w dzienniczku napisała takie słowa. Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa jakich zechce narzędzi. Dla jednego może to być droga taka, a dla drugiego może być droga prowadząca przez cierpienie. Bo Pan Jezus zawsze patrzy najpierw przez pryzmat naszej wieczności, a dopiero później przez pryzmat naszej doczesności. I pewnie dlatego w totolotka nie wygrywamy. Ale cierpienie może też być wezwaniem do nawrócenia. I choćby są takie zachowane świadectwa, że wielu ludzi, patrząc na stygmaty świętego ojca Pio, pod wpływem wstrząsu i refleksji nad własnym życiem, nawracało się. Ojciec Pio jako to ucieleśnienie ukrzyżowanego Chrystusa był wyzwaniem dla tego świata, który gdzieś po pierwsze pogrążony był w dwóch wojnach światowych, a po drugie wiemy doskonale, że była wielka rewolucja w 1968 roku i rewolucja moralna, rewolucja społeczna, która właśnie deprecjonowała i niszczyła niezbywalną godność osoby ludzkiej. Ale cierpienie ma także wymiar ekspiacyjny, czyli wymiar wynagradzający. Dzisiaj tak trudno nam jest pokutować. Dzisiaj jakże często trudno jest nam zachować choćby taki minimalny wymiar pokuty, jak dyscyplinę pokutną piątkową, postną. Jakby ten czas Wielkiego Postu, kiedy ludzie nie rozróżniają tych dni, kiedy można się bawić, tańczyć i tych dni, kiedy trzeba jakoś trochę się zatrzymać, skupić, poreflektować nad swoim życiem, poświęcić więcej czasu swoim bliźnim, czy na dobre uczynki. Popatrzeć, jak wygląda żona, jak się starzeje mąż, jak dorastają dzieci. Na mnie takie wstrząsające wrażenie zrobiły słowa świętej Faustyny. A czytałem je nie w innym miejscu, jak na Łagiewnikach, w tym pokoiku, siostry mnie tam pozwoliły, gdzie zmarła święta Faustyna na pierwszym piętrze. Tam jest tablica zresztą, jak Państwo jesteście na Łagiewnikach. A słowa są takie. Jedna jest cena, którą płaci się za duszę, a jest nią cierpienie złączone z moim cierpieniem na krzyżu. I może to jest, bracia i siostry, klucz, skoro wiele razy prosimy Pana Jezusa o różne sprawy, wstawiamy się w różnych sprawach, na których nam bardzo zależy. Może warto oprócz tej modlitwy dołączyć do tego także jakiś akt pokutny, akt wynagradzający. Jedna jest cena, którą płaci się za duszę, a jest nią cierpienie złączone z moim cierpieniem na krzyżu. I drugie, jakby takie świadectwo też Faustyny z dzienniczka, otóż pisze tak. W pewnej chwili przyjęłam na siebie straszną pokusę, którą cierpiała jedna z naszych wychowanych w domu warszawskim. Pokusa ta była od samobójstwa. Przez 7 dni cierpiałam, a po 7 dniach Jezus udzielił jej łaski, a w ten czas i ja cierpieć przestałam. Cierpienie jest tajemnicą i cierpienie jest często też kluczem w ręku Pana Boga. Dla nas samych, ale także dla tych, których nazywamy naszymi braćmi i naszymi siostrami. Błogosławiony ojciec Paweł Hilary jest nam tutaj przewodnikiem, ale z nim razem w obozie koncentracyjnym w Dachau przebywał jego współbrat, holenderski karmelita, redaktor, naukowiec, rektor katolickiego uniwersytetu, obrońca prześladowanych przez Niemcy nazistowskie Żydów, który poniósł straszną cenę, bo aresztowany, osadzony w obozie, krótko w nim przebywał, w tym obozie zmarł 26 lipca 1942 roku w Dachau. I Niemcy codziennie go bili, a w obozie to było albo 25, albo 50 kij. I jak się pomylił skazaniec w liczeniu, to obrywało wiele więcej. Ale do czego chcę zmierzać? Do tego, że właśnie błogosławiony ojciec Tytus Brandsma po każdej takiej egzekucji prosił współwięźniów w baraku, którzy patrzyli na to jego okrutne maltretowanie, by modlić się o zbawienie dla strażników. A więc widać, że cierpienie ma także wymiar ekspiacyjny, wynagradzający i pomagający w nawróceniu człowiekowi. Zgoda na cierpienie w sensie zbawczym niesie ze sobą zawsze ufność i dlatego tylko cierpienie złączone z krzyżem Chrystusa ma sens zbawczy. To, co żeśmy sobie mówili, aby wejść na drogę Jezusa, potrzeba w swoim sercu wzbudzić ufność względem Niego i względem Jego propozycji i otwarcie się na chęć współpracy z Nim. I na koniec taka historyjka. Otóż czytałem pamiętniki jednego z amerykańskich żołnierzy jako historyk. Otóż rzecz się dzieje już po zakończeniu II wojny. Jak wiemy, wojska alianckie bombardowały teren państwa niemieckiego III Rzeszy, aby szybciej zmusić Hitlera i jego koalicjantów do zakończenia dramatu II wojny światowej. Kiedy wojna się skończyła, to żołnierze alianccy pomagali niemieckiej ludności cywilnej w porządkowaniu zgruzów takich miast i miasteczek. W jednym z takich miasteczek znalazł się właśnie autor tych pamiętników, amerykański żołnierz. I opisuje życie codzienne, ale opisuje też taki moment, że odgruzowywali jedną z ulic i doszli do miejsca, gdzie był kościół. No i zaczęli wynosić ten gruz, porządkować, żeby można w tym miejscu było odbudować świątynię. I nagle natrafili na korpus Chrystusa, taki jak na krzyżu, tylko że z obtrąconymi rękami. Sam korpus. I zaczęli szukać tych rąk. Ale wieczór się zbliżał, tych rąk nie znaleźli, więc postanowili sobie, że następnego dnia jak wrócą, tylko że na takiej większej pryzmie kamieni oparli właśnie ten okaleczony korpus Chrystusa. I następnego dnia przyjdą, to poszukają, bo jeszcze trochę tych gruzów zostało do wyniesienia. Jakie ich było zdziwienie, kiedy rano przyszli, a pod tym okaleczonym korpusem Chrystusa była kartka w języku angielskim. Nie mam swoich rąk, potrzebuję waszych. Może przez twoje cierpienie Bóg po prostu komuś chce pomóc. Ale zrozumiesz to wtedy, kiedy połączysz je z krzyżem Jezusa Chrystusa. Amen.